Proszę Państwa, bardzo proszę o spokój. Proszę Państwa, otwieram obrady 8 sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. Witam obecnych na sali radnych powiatowych, pana Edwarda Teranowicza, pana Tadeusza Mąkę. Witam wszystkich sołtysów przybyłych, witam mieszkańców, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Witam pana burmistrza, zastępcę, panią skarbnik, pana sekretarza. Witam koleżanki i kolegów radnych. Przechodzimy do obrad. Proponowany porządek obrad przewiduje. Punkt pierwszy, otwarcie obrad nastąpił. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu 7 sesji Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku. Punkt czwarty, przygotowanie do sezonu turystycznego. Punkt piąty, wnioski, interpelacje radnych i sołtysów. Panowie, bardzo proszę o spokój. Punkt szósty, odpowiedzi na wnioski, interpelacje radnych i sołtysów. Punkt siódmy, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Drezdenko na 2011 rok, druk numer 63/11. Punkt numer 8, projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Drezdenko, druk numer 64/11. Punkt dziewiąty, wolne wnioski. Punkt dziesiąty, zamknięcie obrad 8 sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. Czy ktoś z Państwa chciałby coś wnieść do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym proszę o przegłosowanie proponowanego porządku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na sali jest 14 radnych, w związku z czym dzisiejsze wszystkie uchwały podjęte dzisiaj będą prawomocne. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu 7 sesji Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku. Protokół był wyłożony w Biurze Rady. Czy ktoś ma uwagi do protokołu? Nie widzę. Wobec tego proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu 7 sesji Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego, przygotowanie do sezonu turystycznego. Może panie burmistrzu, ja bym proponował, bo wszyscy radni otrzymali ten materiał, zrobimy może tak na zasadzie pytanie-odpowiedź. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do punktu czwartego? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do punktu piątego, wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos, proszę o podniesienie ręki. Bardzo proszę, pan radny Teranowicz.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni goście. Obiecałem, że będę pytał o tę różnicę programową, a budżetem i pytałem o drogę w Lipnie, odpowiedź otrzymałem. Pytałem też o strefę gospodarczą. Uważam, że o tym należy w pewnym stopniu zapomnieć. Budowa domu socjalnego podobnie, budowa remizy również będzie odłożona. Ale dzisiaj mam jakby bardziej proste pytania, mianowicie monitoring miasta. Panie burmistrzu, już były plany bardzo poważne, miał być monitoring, w planie były ujęte tym reklamowym, jak daleko te sprawy są posunięte, kiedy miasto będzie monitorowane. Drugie pytanie. To zadałem też na sesji powiatu panu komendantowi Straży Pożarnej. Jak wygląda sytuacja hydrantów, między innymi w gminie Drezdenko? Odpowiedź była, mój Boże, tragedia. Dlaczego? Dlatego, że widziałem tą tragedię, kiedy w Niegosławiu paliło się gospodarstwo i trzy hydranty po kolei w różnych miejscowościach odmówiły posłuszeństwa, nie było wody. Podejrzewam, że to mój Boże, to jest być może 100%. Nie pytałem dalej, bo też mi nie wypada o własną gminę tak niekorzystnie pytać na sesji powiatu. I ostatnie pytanie to o harcówkę dla harcerzy. Poprzednik wyznaczył miejsce. Harcerze włożyli tam ogrom pracy, to jest naprzeciwko urzędu nad CIS-em. Włożyli kilkadziesiąt tysięcy złotych i w pewnym momencie to zostało wszystko zamknięte. Dzisiaj harcerze wynajmują, że tak powiem, dostali w prezencie lokum od pana Zoszczelec, nieodpłatnie, ale wydaje mi się, że to nie jest rozwiązanie. Tych harcerzy jest dużo, a powinna ta harcówka i harcerze działać. Choć muszę powiedzieć, że tak nieoficjalnie się mówi, że harcerstwo będzie, ale niekoniecznie ZHP. Być może to jest tylko plotka, ale mimo wszystko miejsce jest dla jednych i dla drugich, a harcówka powinna służyć młodzieży i powinna być skończona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Zgłaszał się pan radny Czekajło. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, to jest krótka sprawa. Chodzi o mur cmentarza. Od ulicy Mickiewicza. Część muru tu jak stoją z przodem do kaplicy po lewej stronie. Ta część wierzchnia muru jest ruchoma. Tam chodzi dużo małych dzieci. One są tak poniżej tego. Jest. Te cegły, bo to jest cegieł zrobiony mur. I te cegły są tam ruchome. Jak to komuś spadnie na głowę, to będzie tragedia. Druga sprawa, ulica Grunwaldzka, koło banku. Rano, jak tam ktoś stanie samochodem, to wygląda jak w średniowieczu. Jest masa psów, wczoraj mówiliśmy o wyłapywaniu bezpańskich psów, ale tam część psów to mają właściciele. I ci właściciele idą z pieskami na spacer i tamte psy się załatwiają. Coś z tym też się powinno zrobić. Naprawdę ta ulica wygląda jak w średniowieczu, szczególnie rano. To tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Ziętek.
I panie burmistrzu, chodzi o drogę na Lubiechwojca Górzew. No teraz zaczyna się okres ten letni i tam niestety są wyścigi. A niestety dużo ludzi pójdzie pieszo i rowerami. Czy w ogóle jakieś będą dojazdy może na Zagórze albo Lubiewo dla ludzi? To wszystko. A jeszcze właśnie, żeby tam może ograniczenia jakieś prowadzić. Nie wiem, 40, 50 na tej drodze.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze? Bardzo proszę, pan sołtys. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Sapur.
Miałem, panie przewodniczący, wysoka rado, miałem o tym mówić na komisji, ale nie było panów burmistrzów. Chodzi mi o ten budynek na stadionie. Ja teraz przy okazji zawodów lekkoatletycznych udałem się do środka. To jest ten hotelik Lubuszanina. Nieszczęsny, ale on może być nieszczęsny już za miesiąc, dlatego że jeśli nie zostanie zabezpieczony dach, to się wszystko zawali. Tam sufity idą jak rolki papieru, zwijają się. Nie chodzi o cały remont, ale przynajmniej zabezpieczyć dach. Nie zabezpieczyć w sensie naprawy, ale przełożyć ten dach. Raz przełożyć dach, później wymienić okna, Mieliśmy teraz zmianę tam w budżecie. Myślę, że po następnej sesji można by było również coś takiego zaproponować. To jest kwestia 50 tysięcy przełożenie dachu. Nie więcej, a już ten budynek będzie zabezpieczony. Później wymienić okna i sukcesywnie ten budynek doprowadzić do porządku. Jeśli chodzi teraz tutaj, bo pani mi przypomniała, pani radna Ziętek, o tym przygotowaniu do sezonu turystycznego i pani powiedziała o tych dojazdach ewentualnych do Zagórza czy też Lubiewa, można by się zwrócić do PKS-u, czy by w sezonie letnim nie mógł uruchomić jakiejś linii. Tak samo na ośrodku za lasem odbywają się turnieje piłki siatkowej plażowej. Tam też raz w tygodniu mógłby się udać. To jest w ich interesie. Być może zarobią, być może jak nie będzie pogody, no to wiemy jak to jest z transportem na Zagórze. Przeżyliśmy to już nie raz. Wiadomo, że nie uruchomimy swojego, tylko ewentualnie możemy poprosić przewoźnika. A rzeczywiście droga na Zagórze jest coraz bardziej niebezpieczna. Wzmożyć patrole policji i to jak najszybciej, bo tam może dojść do nieszczęścia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani sołtys Goszczanowa. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Wobec tego, jeśli nie ma innych chętnych, to może ja. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać o stan zaawansowania prac. Może będzie pan zorientowany, jeśli chodzi o ścieżkę rowerową w kierunku Niegosławia. To jest inwestycja zarządu dróg, co prawda, ale może akurat będzie pan dzisiaj zorientowany. To jest jedno moje pytanie. Drugie pytanie. Chodzi mi o dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń. Z tego czasu rozmawialiśmy o tym, że jest możliwość pójścia jakby nową drogą, jeśli chodzi o sprawę przydziału środków. Wiem, że tam jest potrzebna uchwała. Prace nad uchwałą miały się zacząć. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim to jest etapie, jeśli można prosić. I chciałbym państwa radnych poinformować, że na do Rady Miejskiej na moje ręce wpłynęło pismo do wiadomości naszej, pismo adresowane do pana burmistrza, podpisane przez pana starostę, w którym odnosi się do naszych wspólnych pana burmistrza i rady propozycji odnośnie współpracy z powiatem, wsparcia powiatu finansowego w trudnej sytuacji, jakiej się znalazł. Generalnie nie będę czytał państwu tego pisma, bo ono jest dobre półtorej strony. Generalnie konkluzja jest taka, że zarząd powiatu uważa, że nasze propozycje, zacytuję może jedno zdanie, pomoc ta bowiem biorąc pod uwagę etap rozpatrywania wniosku byłaby pomocą krótkotrwałą i nieeliminującą drugiej przesłanki, to jest dostosowanie budżetu do wymogów ustawy. Krótko mówiąc, nie jest mile widziana nasza pomoc, tak ja to pismo odczytuję. I w związku z tym pismem również miałbym prośbę do pani skarbnik, ponieważ tutaj pan starosta powołuje się na konieczność ograniczenia kosztów w perspektywie uchwalenia budżetu w kolejnych latach z uwzględnieniem rygorów wynikających z ustawy o finansach publicznych. I jakby pani mogła ewentualnie, nie mówię dzisiaj, ale cokolwiek na temat tych rygorów powiedzieć, bo nie wiem, co pan starosta... To bardzo bym prosił w odpowiedziach, bo nie wiem, co pan starosta tutaj ma na myśli, a powołuje się dwukrotnie w piśmie. Pismo, proszę państwa, jest do państwa wiedzy wyłożone w Biurze Rady. Gdyby ktoś chciał się zapoznać, proszę bardzo. Jednocześnie chciałbym poinformować jeszcze, że na poprzedniej sesji, poprzedniej czy dwa miesiące temu, wywołana została sprawa diet radnego pełniącego funkcję sołtysa. Otrzymaliśmy opinię prawną pana adwokata Zygmunta Chorodyskiego, który twierdzi, że nie ma możliwości niepłacenia dwóch diet. Jedna i druga dieta są obligatoryjne. Również opinia prawna jest dostępna w Biurze Rady, gdyby ktoś chciał się z tą opinią zapoznać. I jeszcze jedna rzecz. Wczoraj na Komisji Budżetu omawiana była sprawa, nazwijmy to osiedla przy lesie, bo to tak zdaje się nazywa, w planach. Padły tam takie jakieś stwierdzenia, w sumie no, trudno powiedzieć dokładnie o co chodziło autorowi słów. Była tam mowa o wskazywaniu terenu, o ile dobrze pamiętam, bo no, jakoś tak to zabrzmiało dosyć dziwnie. Mataczenie, właśnie tak tego typu słowa padły. Panie burmistrzu, jakbyśmy mogli jeszcze dwa słowa usłyszeć na temat tego, jak to tam wyglądało, to bylibyśmy wdzięczni, bo wczoraj nie było pana na komisji i... Najlepiej by było. Znaczy, ja, to może już w odpowiedziach, natomiast no, chcielibyśmy usłyszeć, bo to, tak to wczoraj zawisło w powietrzu i dziwnie. Poczuli, bo może właśnie pan radny Sapur dwa słowa jeszcze w tej sprawie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, tam chodziło o to, że pan Grzycki, tak dobrze mówię nazwisko, stwierdził, że teren w planie zagospodarowania przestrzennego nie miał przeznaczenia na budownictwo rodzinne. Jest to teren przemysłowy i nagle sam się przekształcił. Tak, to są słowa pana, który wczoraj na komisji tak to przedstawił. Że on widzi tutaj jakieś, ma sporo zastrzeżeń prawnych. No ja powiedziałem, że jeżeli są takie zastrzeżenia, bo to były dosyć ostre, no to niech zwróci się do prokuratora, żeby zajął się sprawą. I poprosiłem również, żeby pan przybył na sesję i żeby pan burmistrz wyjaśnił tylko tę sprawę, bo tam reszta rzeczy jest w okręgowym, w samorządowym kolegium odwoławczym, tak. No i to się rozstrzygnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Majzlik.
Ja bym o radnych powiatowych chciałem się zapytać, bo takie mam tutaj informacje, że w ramach oszczędności chcą zlikwidować stanowisko specjalista do spraw pratyk zawodowych, gdzie jest pan Chinch w tej chwili. I czy to jest prawda? Myśmy jako Czech wystosowali takie pismo do zarządu powiatowego, do starostwa i nie wiem, nie mam odpowiedzi. Czy może panowie radni mogą coś powiedzieć na ten temat? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wobec tego zamykamy punkt wnioski interpelacji radnych i sołtysów. Przechodzimy do punktu 6. Panie burmistrzu, od razu, czy robimy krótką przerwę? Dobrze, to ogłaszam. 5 minut wystarczy? 10? 5 minut przerwy. Bardzo przepraszam bardzo.
Ja bym może, był zadowolony, ja może by ktoś z radnych odpowiedział, czy to jest prawda, czy nie jest prawdą, bo
a to może w odpowiedziach.
Może no.
Dobrze? 5 minut przerwy. Proszę Państwa, wznawiamy obrady 8 sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę zająć miejsca. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów. Panie burmistrzu, bardzo proszę, czy pan, czy wskazane przez pana osoby. Proszę o wyjaśnienie.
Tak po kolei, a więc zacznę od pana radnego Tyranowicza. Jeśli chodzi o monitoring, jest tak, że on będzie wykonany w oparciu o realizowaną sieć internetową, naszą gminną infrastrukturę internetową. I teraz jesteśmy na etapie jeszcze przetargowym. Do czerwca przyszłego roku inwestycja do końca czerwca ma być zrealizowana i w ramach tej specyfikacji, która obecnie jest realizowana, to jest specyfikacji przetargowej, tam są ujęte na bazie linii światłowodowej, która zostanie tutaj zbudowana, także punkty dostępowe pod monitoring miasta, który dodatkowo poza tą dokumentacją będzie kosztował, no trudno w tej chwili powiedzieć, około 300 tysięcy złotych. I w zależności od naszych możliwości finansowych to zostanie zrealizowane albo w całości, albo w części, ale w przyszłym roku, bo najpierw musi powstać ta, że tak powiem, infrastruktura, ten szkielet. Jeśli chodzi o hydranty, no to na piśmie, bo to w tej chwili od razu na gorąco nie odpowiemy. Natomiast w przypadku Halcówki, no to jest cała historia. Około wiosny prawdopodobnie 2008 roku jeszcze tam harcerze, Związek Harcerstwa Polskiego zaczął, że tak powiem, użytkować to pomieszczenie, ale to nie było sformalizowane. To znaczy było to takie użytkowanie na zasadzie chyba jakiegoś tam ustnego zezwolenia. I harcerze rozpoczęli remont, natomiast no nie wiem, czy pan radny tam był, bo to na zakres prac na kilkadziesiąt tysięcy złotych raczej nie wygląda. Więc nie sądzę, żeby tam aż kilkadziesiąt tysięcy złotych zostało włożonych, ale pewne prace wykonali rzeczywiście, bo tam tynki położyli, posadzki, podłogi. Ale w dalszym ciągu były prowadzone rozmowy na temat ewentualnego jakiegoś tam współfinansowania przez urząd, to jeszcze nie ze mną. Dalszych prac, mówię przynajmniej, no, jakie informacje mi się udało uzyskać. Ale zimą doszło, na przełomie 2008-2009, tam doszło do jakiejś poważnej awarii z winy Hufca, z tego co słyszałem. I nastąpiła awaria instalacji sanitarnej i doszło do zalania piwnic i parteru, i także zostały zniszczone tam składowane meble i inne przedmioty. I nikt z Hufca jakby wówczas się nie zainteresował usunięciem tych szkód. I właściwie wtedy, około lutego 2009 roku, no, Hufiec przestał tam funkcjonować. Dodam, że no, nikt się do mnie oficjalnie nie zgłaszał z takim, jeśli chodzi ze strony Hufca z takim wnioskiem. Poza tym, no, Hufiec jest na statucie stowarzyszenia i my nie możemy wydatkować pieniędzy publicznych, zabrania to ustawa o finansach publicznych. Na cele związane z działalnością stowarzyszenia, to musiałem, a jest to póki co nasz obiekt. Powiem tak, to oczywiście nie jest tak, że tu ktoś jest zainteresowany, żeby jedno harcerstwo działało czy inne, bo nie wiem, czy to za sugestia była o tym ZHP czy nie ZHP. Wiem, że Hufiec pracuje, że ma osiągnięcia i że na pewno jesteśmy życzliwie zainteresowani, o czym świadczy chociażby to, że w tamtym roku dofinansowaliśmy jako samorząd ich wyjazd na stulecie harcerstwa i byli wdzięczni i dziękowali za to właśnie miejscowemu Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego. I zawsze, jeżeli się zwrócą do nas z prośbą o jakąś pomoc, no to w miarę możliwości będziemy starali się pomagać. Oczywiście kwestia lokalizacji jakiegoś miejsca, tak, w którym by mogli funkcjonować, to pozostaje kwestią, no, cały czas otwartą. Jeśli chodzi o interpelację, no tutaj to są właściwie wnioski, żeby się zająć. To, co pan czekał, no to musimy tam dotrzeć, sprawdzić i do PGK-u sprawę trzeba. Przede wszystkim do PGK-u zgłosić to samo, jeśli chodzi o te psy, tak, przy ulicy Grunwaldzkiej. Dojazdy, no to jest tak, jakby się dwa wnioski zbiegły do pani radnej i pana radnego Szatura ten wniosek o pismo, skierowanie pisma do PKS-u. To się jakby tak one są zbieżne w pewnym sensie. I to także takie pismo możemy skierować. Jeśli chodzi o dojazdy, no, jeśli chodzi o te wyścigi, no to rzeczywiście tam jest rola przede wszystkim dla policji. To być może, no zobaczymy, zwrócimy się, rozmawialiśmy na ten temat niedawno z panem komendantem do Wysokiej Rady. Zobaczymy, bo to kwestia jest też możliwości finansowych, o poszukanie jeszcze środków na służby ponadnormatywne, bo póki co nie mamy na razie tych środków w budżecie. Ale coś tu jeszcze, aha, jeśli chodzi o ograniczenia, bo tam rzeczywiście można się zwrócić do zarządu dróg, do zarządu, bo to jest droga wojewódzka. I to byłoby zasadne jak najbardziej też tam. Ograniczenie prędkości przynajmniej byłby, że tak powiem, dla policji byłoby dodatkowe narzędzie do egzekwowania tego, by kierowcy tam nadmiernych prędkości nie rozwijali. To samo, jeśli chodzi tutaj o kwestię zaktywizowania policji, no to pan Kaźmierczak, pan sołtys mówił o tym, zresztą rozmawiając ostatnio z komendantem Pienia, no też już tak sygnalizowaliśmy, że zbliża się sezon i że dobrze by było, żeby tam policja częściej bywała. Obiekt na stadionie, to pan radny Sapur. No rzeczywiście temat jest bolesny. My tam ten obiekt już oglądaliśmy. I no mogę na razie tyle powiedzieć, no na tę chwilę nie mamy środków w budżecie. Na pewno będzie trzeba w odpowiednim momencie się, że tak powiem, nad tym pochylić, bo problem polega na tym, że gdyby to były wydatki inwestycyjne, byłoby nam łatwiej z oszczędności inwestycyjnych. Jeżeli to jest tego typu remont, bo mówimy o jakimś przełożeniu dachówek, to już są wydatki bieżące, a zgodnie z regułami obowiązującymi w nowej ustawie o finansach publicznych, my nie możemy wydatkować więcej, mówię o wydatkach bieżących, niż wynoszą nasze dochody bieżące, bo wówczas no, to jest dyscyplina finansów publicznych. I to jest bolesne, że tak ta ustawa, takie ograniczenia narzuca na samorządy, bo to, co oszczędzamy na wydatkach majątkowych, inwestycyjnych, możemy przeznaczyć tylko na wydatki inwestycyjne. A aż się prosi, żeby w takich sytuacjach, kiedy mamy oszczędności na przetargach, na inwestycje, żeby właśnie na tego typu sprawy, jak ta rzeczywiście ważna, przeznaczyć pieniądze. Dlatego, no mówię, w tej chwili tylko tyle odpowiem, że w miarę możliwości budżetowych, tak? W miarę możliwości budżetowych będziemy jakby starać się uwzględnić tę sprawę. Lustro, panie sołtys, no to pismo do zarządu dróg wojewódzkich. Pan przewodniczący, przepraszam, jeśli kogoś, to potem mi przypomnijcie, jeżeli kogoś pominę. Pan przewodniczący Kozłan, ścieżka rowerowa, no to jest ten temat, który w tamtym roku nie został zrealizowany dokumentacyjnie. Przypominam, że w tamtym roku mieliśmy w budżecie środki dla nich, oni odstąpili od tego zadania pismem, informując nas o tym. Jednocześnie wystąpili do nas w obecnym roku, w tym roku, o przekazanie środków na dokumentację i my na sesji, nie pamiętam której, nie wiem czy to był luty czy marzec, takie środki przyjęliśmy na dokumentację, która miała być, powtarzam, gotowa już w tamtym roku. I na razie po prostu trwa ten proces cały czas dokumentacyjny. Jeśli chodzi o dotacje dla klubów i stowarzyszeń, to myśmy na tę chwilę, panie przewodniczący, zdecydowali już wcześniej, że jeszcze na ten rok będziemy realizować to staremu, a więc tym przetargiem dla organizacji pożytku publicznego, także prac nad uchwałą nie podjęliśmy, bo to jest ta alternatywa. Zaraz to wyjaśnienie. sprawie pisma, to nie wiem, co to było? W sprawie pisma. Co to było? Panie Ola, a jeszcze, no dobrze, to Leszek, pan sekretarz w sprawie jeszcze pana Grzyckiego wyjaśni, tak?
Ja bym chciał się jak najkrócej ustosunkować do sprawy wywoływanej przez pana Grzyckiego. Otóż nie będziemy omawiali prowadzonego procesu administracyjnego, bo to się toczy swoją drogą i samorządowy kolegium odwoławcze się po raz ostatni na ten temat wypowie. Natomiast co do wypowiedzi pana Grzyckiego, to on sobie upodobał taki sposób mówienia, w którym sugeruje pewne rzeczy. Ja nie pamiętam, czy to była ostatnia sesja, któraś z sesji czy komisji wcześniej, również takie spotkanie było. Wówczas powiedziałem panu Grzyckiemu, że albo przedstawi konkretne zarzuty, albo zgłosi to prokuraturze, albo powie, kto popełnił jego zdaniem przestępstwo, w którym momencie, no bo tego tak zostawić nie można. Jeżeli ktoś wie o popełnieniu przestępstwa, a tego nie zgłosi, to również podlega karze, więc no, nie może wbrew sobie nawet działać. Wówczas pan Grzycki się delikatnie wycofał z tego, ale on powraca. Ja chciałbym powiedzieć, że to nie jest żaden spór polityczny, to nie jest żadna kampania. To, co on mówi, dotyczy pracowników samorządowych, którzy są chronieni. Pracownik samorządowy, oprócz tego, że ma pewne obowiązki, jest obmarzany z pewnych rzeczy, ma również swoje prawa i ma również prawo do swojej ochrony. Jeżeli, mówię to teraz z pełną świadomością, jeżeli pan Grzycki będzie tego typu sugestie jeszcze raz przedstawiał, to wystąpimy po prostu o zniesławienie urzędnika wykonującego swoje czynności. Bo to nie można tak w nieskończoność się w kotkę i myszkę bawić. I tyle. Nie chciałbym więcej rozwijać tego tematu.
W jakiej sprawie? Czy jeszcze możemy tutaj... Dobrze, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja byłem wczoraj świadkiem wypowiedzi pana Grzyckiego i to dla mnie zabrzmiało co najmniej dwuznacznie. A to z tego względu, że no, kiedyś byłem funkcjonariuszem i wiem, na czym polegają postawienie, na czym polega postawienie zarzutów. Więc stawiam wniosek formalny, aby sprawę tą przeglądnęła nasza komisja rewizyjna, a to tylko dlatego, żebyśmy ani my, ani pan burmistrz nie mieli w przyszłości problemów, że nikt się tą sprawą nie zainteresował. A naprawdę brzmiało to co najmniej dwuznacznie, zresztą kolega radny też był świadkiem tej rozmowy i to tak zostawić tego nie można. Więc stawiam jeszcze raz wniosek formalny o to, aby sprawą zainteresowała się i sprawę przeglądała nasza komisja rewizyjna.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Siuda.
Panie Przewodniczący, w poprzedniej kadencji komisja rewizyjna tą sprawą zajmowała się 2 lata. Więc nie uważam, że to jest mój wniosek, żeby nie zajmowała się komisja rewizyjna, bo dojdzie do tego samego wniosku, że nic nie może. Wszelkie dokumenty, które inwestor złożył, poparte są pozwoleniami, zgodami, różnego rodzaju zaświadczenia są, gdzie samorząd nie ma żadnego ruchu. Ponieważ na jakąkolwiek decyzję administracyjną może tylko reagować samorządowe kolegium odwoławcze. Więc nie ma sensu, żeby komisja rewizyjna zajmowała się czymś, co od 2 lat już jest w sumie wiadomo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby w tej sprawie jeszcze zabrać głos? Ponieważ padł wniosek formalny, mam obowiązek przegłosować. Kto z państwa jest za tym, aby komisja rewizyjna ponownie przyjrzała się tej sprawie? Proszę, kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Co najmniej się trzeci. Hmm. 12 głosów za. Kto jest przeciwny? 2 głosy przeciwne. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wobec tego pan przewodniczący komisji rewizyjnej, jak tylko skończy pracę nad wnioskiem absolutoryjnym, ma następne zadanie do wykonania. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, sądzę, że oczywiście wniosek został przyjęty, więc takowe postępowania przeprowadzić musimy, ale myślę, że wskazane byłoby poczekać na decyzję SKO, ponieważ będziemy mieli już jakiś tam przegląd konkretnej sytuacji. No będzie to 10 dni prawdopodobnie.
To proszę Państwa, wniosek formalny został przegłosowany, a tylko że myślę, że trudno powiedzieć, jeżeli to badać sprawę to całościowo chyba na podstawie wszystkich dokumentów, a na dzień dzisiejszy chyba jedynymi dostępnymi dokumentami są te z poprzednich posiedzeń komisji rewizyjnej. Jedyne. Proszę Państwa, ja myślę tak, że pan przewodniczący komisji rewizyjnej już ustali taki harmonogram prac komisji, żeby zbadać całość sprawy i raz na zawsze uciąć to. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, proszę kontynuować.
A jeszcze w nawiązaniu do tego pisma, tak? Ja tylko jeżeli można, w nawiązaniu do pisma, które otrzymaliśmy, które pan przewodniczący w tej chwili odczytał, to pismo, że pod rygorem, tak, ustawy o finansach publicznych, bo takie było sformułowanie, to tak brzmi dosyć ostro, ale ustawa o finansach publicznych wyraźnie mówi o ograniczeniach przy uchwalaniu budżetu i później przy jego realizacji. To jest bardzo istotne. Nie wiem, czy akurat tutaj było akurat na myśli ten artykuł. A ten artykuł ja może zacytuję, żeby jednoznacznie wynikało, jaki to jest rygor. Artykuł 242 ustawy o finansach publicznych wyraźnie mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami, jeżeli takie oczywiście gmina czy powiat posiadają. Natomiast w konsekwencji realizacji tego budżetu na koniec roku budżetowego, bo w tej chwili to ograniczenie było przy uchwalaniu budżetu, czyli po stronie planów, natomiast na koniec roku budżetowego wykonanie wydatków bieżących, wykonanie, czyli fizycznie tyle, ile się ściągnie, tyle, ile się wyda, nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone oczywiście od nadwyżkę. I teraz wysokość osiągniętych dochodów jest takim wyznacznikiem, ile możemy wydać na wydatki. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo przekroczenie tego pułapu jest dyscypliną finansów publicznych, a wręcz może być negatywną opinią o wykonaniu budżetu za rok ubiegły, czyli w roku 2012 za rok 2011. I dlatego przestrzega Regionalna Izba Rachunkowa o pilnowaniu, przestrzeganiu tego, bo plany idą swoją drogą, bo są, zachowują, bo przy konstruowaniu budżetu, czy przy przeniesieniach, czy zmianach w budżecie się pilnuje strony planów. Natomiast w trakcie wykonywania, czy rzeczywiście wykonamy te dochody. Jeżeli dochodów nie osiągniemy, to wręcz chociaż w planach znajdują się środki pieniężne przeznaczone na jakieś zadania, ono może być wstrzymane w związku z tym, że nie zostały osiągnięte dochody. Jeżeli dalej będziemy kontynuować sprawę tego rygoru, to też bardzo istotne jest, że od roku 2014 będzie wyliczany indywidualny wskaźnik zadłużenia każdej gminy. I w tej chwili te lata teraz, czyli 11, 12, 13, mają się, ma gmina czy powiat, województwo przystosować się, żeby ten wskaźnik w 14 był odpowiedni. W tej chwili są inne relacje po staremu, czyli 60% i 15%, mówimy w całości zadłużenia, i 15% spłaty kredytu w danym roku. Natomiast w 14 roku jest średnia arytmetyczna, która polega na tym, że się wylicza specjalnymi wzorami, które to oczywiście to są przy tym WPF, które ciągle uchwalamy. Jeżeli na przykład już gminy czy powiaty mają tak zwaną formułę w tym WPF na nie, to jest po prostu wskazanie, że musi tak przystosować budżety przez te lata, żeby wyszło na tak, bo w ten czas jest dyscyplina, albo jakieś zmiany trzeba wprowadzić, czy trudno mi powiedzieć, jakie będą konsekwencje dokładnie dla każdej gminy. I w tej sytuacji tutaj już się przystosowuję, bo zawsze te lata poprzednie są podstawą do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia. I chyba na tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tylko tytułem komentarza może. W tym samym piśmie, o którym mówiłem, w piśmie pana starosty, jest też zapis taki, że powiat zwraca się z wnioskiem o odroczenie terminu zapłaty należności za poręczony przez gminę Drezdenko kredyt na szpital i proponuje spłatę należności 50% do końca tego roku w równych ratach, pozostałe 50% w równych ratach w przyszłym roku, ale wydaje mi się, że rygor działa w obie strony i no, pana burmistrza i radę również obowiązują rygory finansów publicznych. Wobec tego ja, to moje prywatne zdanie jest takie, że no, jak rygor to rygor, prosimy w tym roku. To taka moja prywatna dygresja, przepraszam za prywatę. No, stanowisko rady było jasne i myślę, że nikt raczej nie będzie chciał tego zmieniać. Dziękuję bardzo.
Można?
Tak, proszę bardzo.
Stanowisko rady dotyczyło windykacji jakby w całości, nieprawdaż? A to jest kwestia rozłożenia na... Więc to pozostaje, gdyby tak miało być powiedzmy respektowane to pismo, to pozostałoby w sprzeczności ze stanowiskiem rady. No tak się wydaje. Nie?
Bardzo proszę, pan zastępca burmistrza Andrzej Kozubaj.
Panie przewodniczący, mogę wrócić na chwilę do poprzedniej sprawy? Jeszcze moment tylko. Bo pan wspomniał o rygorach, które działają w obie strony. I tak teraz przypominam, co będzie w sytuacji, kiedy komisja rewizyjna stwierdzi, że to, co mówił pan Grzycki, to są zwykłe oszczerstwa i pomówienia, które naruszają czyjeś dobra osobiste, bo może dojść do takiej konkluzji. Czy wówczas komisja rewizyjna złoży doniesienie do prokuratury o łamaniu prawa przez pana Grzyckiego? No bo musimy mieć
obowiązek, kierunku, tak, oczywiście.
Skoro pan Grzycki sobie pozwala na takie wystąpienia i
stąd też
nieuprawnione, jeżeli one okażą się być nieuprawnione, to konsekwentnie powinniśmy pójść w tym kierunku, który on sobie zażyczył.
No myślę, że wszyscy są świadomi tego, co mówią. No i
dziękuję.
I powinni przynajmniej być. No, dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze, bo rozumiem, że pan burmistrz wyczerpał wszystkie swoje tematy. Jeśli chodzi o specjalistę do spraw zawodowych, o których mówił pan radny Majzlik, czy ktoś, bardzo proszę, pan radny Tranowicz jeszcze, chyba w tej sprawie, tak? Chyba bardzo bym prosił.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chcę zabrać głos w tej ostatniej sprawie, dlatego że zostały nagłośnione wielkie kłopoty finansowe starostwa. Muszę tutaj na tej sali powiedzieć, że nie do końca jest to prawdą. I źle tory zostały skierowane, dlatego że starostwo wcale finansowo był długiem. Teraz akurat jest przyjęty, to 16 milionów. On był spłacany i to nie jest tak, że to jest w tym roku do spłacenia 16 milionów. Jest to na następne tam chyba 15 lat i te dalej spłacane. Tam się nic nie zmienia. Mówię to jako były starosta i jako radny. Nie rozumiem takiego nagłośniania, że sytuacja jest bardzo kiepska i musimy nagle wszystko zmieniać. Nie. To też sprawdziłem, bo do 14 był ostatni termin wysłania wojewody opinii o oddłużeniu. Wojewoda wysłał tą opinię do Ministerstwa Zdrowia. I proszę Państwa, jest tak. No, pozytywnie ocenił nasze dokumenty. Mówię nasze, bo jeszcze poprzedni zarząd zrobił. BGK pozytywnie ocenił i wysłał do wojewody. Taka jest kolejność. Wojewoda pozytywnie ocenił i wysłał dokumenty do zwrotu tych 16 milionów. I teraz jaka jest kolejność? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to nie starostwo otrzyma te pieniądze, tylko bezpośrednio dłużnicy, czyli tym, którym szpital był winien pieniądze, w tym wasze pieniądze. I niepotrzebnie jest taka ze strony starostwa, oczywiście że oddamy może w tym roku, może w przyszłym, może te pieniądze przyjdą na wasze konto. I to jest jakby jedna rzecz. Druga, jeśli chodzi o zwalnianie. Też, proszę Państwa, nie do końca jako obecnie radny w opozycji, też nie do końca rozumiem, a zadaję te pytania co sesję, dlaczego w starostwie odbywają się zwolnienia ludzi. Jest to tragedia dla tych ludzi, bo w większości to są ludzie, którzy przed którymi życie jeszcze stoi otworem. I uważam, że te etaty są potrzebne. A tezę wysuwam i powiem to też na sesji, że po prostu jest realizowany program pana premiera, gdzie każdy urząd powinien zwolnić 10% urzędników. Dlaczego taką akurat tego się czepiam? Dlatego, że proszę Państwa, dla mnie jest niezrozumiałe, jeśli burmistrz proponuje 3/4, jak wyczytałem z gazety, 3/4 kosztów komunikacji pokryć, a starostwo nie wyraża na to zgody. To dla mnie jest niezrozumiałe. Dwa etaty zostały zlikwidowane, Wydział Komunikacji został zlikwidowany, kiedy niemalże w całości, to nie są duże pieniądze, bo te 25% to jest około 15 chyba tysięcy złotych. I jeśli starostwo nie wyraża zgody na 15 tysięcy złotych, żeby dwa etaty i Wydział Komunikacji utrzymać, no ale w sumie są dwa tam, no to dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Też niezrozumiałe jest na ostatniej sesji, a nie wypadało pytać, bo byli zacni goście zaproszeni i nie mogłem nawet mocno zapytać, mówię o sesji powiatowej, ale zapytałem, ile osób w ramach programu zwolniono, okazuje się, że 7. Ja szybko obliczyłem, to z Drezdenka jest 5. No, ja zostawiam to bez komentarza, jest sesja za 2 dni, wrócę do tego tematu. Ale w kontekście chcę od razu odpowiedzieć, że trudno jest mi powiedzieć, kto i ile etatów w oświacie. W oświacie zatwierdza się arkusz organizacyjny, zatwierdza to starosta i ten arkusz organizacyjny, termin bodajże jest jutro, zostanie zatwierdzony i dyrektor dopiero zobaczy, ile etatów ma zatwierdzonych, a ile nie. Z arkusza będzie dopiero wiadomo, kto pod tym etatem stoi i czy w ogóle będą zwolnienia, czy tylko to jest plotka. Na to pytanie na pewno nikt z nas nie odpowie, bo będzie to decyzja starosty zatwierdzając arkusz organizacyjny, podobnie jak zresztą arkusz organizacyjny gimnazjum czy szkół podstawowych zatwierdza burmistrz i tutaj nie odpowiem na to pytanie, bo też nie wiem. Powiem też, że oficjalnie na sesji kiedyś zapytałem, czy w oświacie również planuje się cięcia, odpowiedź była pozytywna, czyli tak. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sapur, proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie radny Tyranowicz, to przecież w Gazecie Drezdeneckiej, w artykule pana Wiesława Pietruszaka, przeczytałem, komentuje pan radny, chyba Łukasz Nowak, nie mam tego artykułu przed sobą, Leszek, że to pan w budżecie na 2011 rok chciał zlikwidować Wydział Komunikacji. Znaczy zlikwidował de facto, zapisując to w budżecie. Proszę się z tego wytłumaczyć.
Ja bardzo dziękuję, bo ja nie chciałem rozszerzać o to, proszę Państwa. Pan Wiesław Pietruszek okazał się kłamcą nie pierwszy raz. Mówię to i podkreślam publicznie. Dlatego, że w budżecie na 2011 rok nigdzie nie jest zapisane cokolwiek likwidować. Nigdzie. Ja do tego tematu jeszcze wrócę i nie wiem, jak on się zakończy.
Oddał pan sprawę do sądu?
Natomiast sprawa jest w toku, powiem tak. Natomiast to, co pani skarbnik podkreślała, został utworzony, zrobiony zresztą u was też, bo taki jest wymóg, wieloletni plan finansowy. I w planie finansowym wykazywałem, że jeśli nie będzie oddłużenia szpitala, a powiat przejmie całość długu, to w roku 2014 powiat nie będzie w stanie uchwalić budżetu. Nastąpi to, co pani skarbnik mówiła. Luka między przychodami a wydatkami. I w ten czas należy podjąć dosyć drastyczne kroki oszczędnościowe. W ten czas. To jest jakby jeden temat. Drugi to była propozycja zrobiona jeszcze w październiku. Natomiast wieloletni plan finansowy, nie budżet, został przyjmowany w styczniu. Przyjmowała nowa rada. I proszę państwa, wskazywałem to na sesji. Tak jak tutaj mówię. Wskazywała również pani Ania Ozimkowska, Anna Ozimkowska, że sprawdzając dokumenty, które i obceny, o których wcześniej mówiłem, długu szpitala i niemalże stuprocentowego oddłużenia, należy z tego zapisu zrezygnować. Różnica tych 3 miesięcy wykazała, że prawdopodobieństwo oddłużenia jest duże. Padł wniosek formalny o zlikwidowanie tego zapisu. Powiem państwu, kto był za zlikwidowaniem tego zapisu. Pani Ozimkowska, Edward Tyranowicz, pan Mąka i pan Gawlik. Pozostali radni przyjęli zapis w wieloletnim planie, który miał być realizowany dopiero za 3 lata. Oczywiście zarząd przystąpił do realizacji natychmiastowo. I tutaj jeszcze raz podkreślam, ja mam plan finansowy przeze mnie podpisany, co prawda to jest zarządu, ale przeze mnie podpisany na 2011 rok i mogę państwu pokazać. W projekcie, w budżecie nie ma likwidacji czegokolwiek. I jeszcze raz podkreślam, jest to błędem dzisiaj likwidować cokolwiek. Można pewne oszczędności i pewnie trzeba wprowadzać, ale nie tak drastycznie, jak to się zrobiło u nas w powiecie. Pewnie za miesiąc, za półtora będzie euforia i zobaczcie, jak zrobiliśmy fajnie, wszystko już gra, a nic nie grało. Dlatego dziękuję również za to pytanie, bo jeszcze raz podkreślam. W budżecie na 2011 rok nie było takiego zapisu, nie ma zapisu, natomiast w wieloletnim planie finansowym wskazywałem, że w momencie nieoddłużenia naprawdę trzeba będzie kroki drastyczne zrobić i niestety to jest prawdą, dlatego że coś za coś, no kredyty, które zostały zaciągnięte na budowę między innymi szpitala, na budowę dróg, nie pozwalały i nieoddłużenie szpitala nie pozwolą na skonstruowanie budżetu. Także powtarzam jeszcze raz, jest to nieprawdą, natomiast żeby wieloletni plan finansowy zatwierdziło RIO i wydało jakąś tam pozytywną opinię, to taki zapis musiał być. No bo co napisze, że co? W 2014 roku nie uchwalę budżetu i co? I nie mam nawet na to pomysłu. Także taki zapis również musiał być. No, radni przegłosowali, przystąpili od razu do realizacji i również pytanie moje na sesji szło dalej, ponieważ tam był zapis taki, że w momencie kłopotów finansowych należy zlikwidować Wydział Komunikacji, zlikwidować filię Urzędu Pracy w Dobiegniewie. zlikwidować albo go przekształcić zespół szkół w Dobiegniewie, bo on duże straty przynosi ekonomiczne. Zlikwidować internat czy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szczelcach. Czyli te wszystkie jednostki, gdzie przynoszą dosyć duży deficyt. I moje pytanie na sesji było proste. Zarząd przystąpił do realizacji natychmiast, ale tylko w Drezdenku. Pytanie, czy w Dobiegniewie zostanie zlikwidowany Urząd Pracy? Czy w Dobiegniewie zostanie zlikwidowana szkoła? I czy w Szczelcach zostanie zlikwidowany internat? Pewnie nie. W związku z tym jestem, powiem, może taki rozgoryczony, bo nie wszystko to idzie tak, jak potrzeba, ale dziękuję za to pytanie i jeszcze raz powtarzam. W budżecie nie przewidywałem żadnych takich cięć, ani likwidacji, czegokolwiek. Budżet na 2011 rok spinał się bardzo dokładnie, nie potrzeba było żadnych takich drastycznych rzeczy robić. Natomiast w przyszłości, gdyby nie oddłużono, to będzie problem. Ale na dzień dzisiejszy, jeszcze raz powtórzę, opinia pana wojewody poszła do ministerstwa bardzo pozytywna i myślę, że w granicach miesiąca, może dwóch, powiat zostanie oddłużony z tych pieniędzy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy wszyscy są usatysfakcjonowani odpowiedziami?
Znaczy jeszcze do pana burmistrza odpowiedzi, tak?
Proszę bardzo, pan radny Sapur.
Panie przewodniczący, jeśli chodzi o te hydranty, bo to jest niesamowicie ważna sprawa w kontekście lata, który się zbliża. Ja administratorem sieci wodociągowej jest PGG, również administratorem tych hydrantów, tak? Ja proszę pana burmistrza, żeby zlecił kontrolę tych hydrantów przez firmę PGKM. No bo oni są władni temu, żeby takie coś przeprowadzić i to jak najszybciej.
Sprawdzimy. Przypuszczam, że był taki armagedon, jak pan radny Tyranowicz mówił. Pewnie jest z tym jakaś przesada. Natomiast rzeczywiście były problemy w paru miejscach.
Najlepiej sprawdzić to wszystko i złożyć relację panu burmistrzowi.
Tak.
Panie burmistrzu, jeszcze tutaj taki na bieżąco wyszedł. Proszę państwa, bardzo proszę o spokój. Jeszcze tutaj do tematu hydrantów, tak ad vocem radnego Sapura, podobno jest sytuacja tego typu, nie wiem ile w tym prawdy, bo tutaj taki sygnał właśnie dostałem tutaj od kolegi radnego, że straż ma klucz tylko do jednego typu hydrantów, natomiast tych typów są trzy. Ja bym prosił jeszcze przy okazji tej kontroli, żeby również tą sprawę poruszyć, żeby straż miała dostęp, jeżeli rzeczywiście tak jest.
Tak jest.
No, bo to może po prostu opłacałoby się zrobić tak, żeby mieli do wszystkich dostęp, bo różnie bywa. No to już myślę, że ta kontrola wykaże, czy w jakim stanie są te hydranty. Jeżeli będzie coś nie tak, to... Tak, widziałem. To zostaną wszystkie sterki usunięte. Proszę bardzo, jeszcze pani sołtys. Dziękuję bardzo. No, kolejny przyczynek do rozmowy z tak za rozwodnienie. Ja tylko jeszcze tutaj podsumowując dyskusję dotyczącą spraw związanych z naszym powiatem, no, pan radny Majznik nie otrzyma odpowiedzi, no bo tak na dobrą sprawę nie za bardzo ma od kogo na dzisiaj chyba. Nie wiem, chyba że pan burmistrz coś wie na temat tej likwidacji.
Nie, ja tylko chciałem powiedzieć na ten temat, że akurat no, mam, że tak powiem, przeszłość związana z tą placówką, której i osobą, której dotyczy, jak rozumiem, oficjalne wystąpienie rzemieślników, tak? Tak, tylko z tym, że wystąpienie dotyczy osoby, jeśli chodzi o zatwierdzanie arkusza organizacyjnego, to ono zawsze dotyczy ilości etatów. Z tym, że jeżeli oczywiście ta ilość etatów będzie drastycznie obcięta, to może być tak, że rzeczywiście ta osoba, bo pan mówił o panu Chińcu konkretnie to wymieniał, dyrektor może mieć jakby problem z zapewnieniem zatrudnienia dla tej osoby, która rzeczywiście sprawdziła się przez lata pracy. Ja rozumiem tę sytuację. No i w pełni popieram, tak? Popieram. I dobrze było, gdyby zarząd starostwa jednak te swoje zapędy w tym zakresie oszczędnościowe ograniczył, bo chodzi też o sprawność pracy szkoły.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko zanim tutaj, bo o głos poprosił pan radny Świekatowski, ja miałbym prośbę pani sołtys Karwina, pani sołtys Czartowa, panowie sołtysi w drugim rzędzie. No zagłuszacie pana burmistrza, który ma włączony mikrofon. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Świekatowski.
Żeby temat może zamknąć, jeżeli chodzi o aspekty ilościowe tej groźby zwolnień, powiem tylko, proszę Państwa, że faktycznie zagrożenie jest bardzo duże, nacisk jest bardzo duży i groźba, o której dzisiaj była mowa, jest rzeczywiście realna. Więcej powiedzieć, nic więcej nie mogę.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko kończąc tą dyskusję, bo zamierzałem takie małe podsumowanie zrobić. W tym miesiącu, jak Państwo sami zauważyli, sesja została zwołana na wtorek, ponieważ w czwartki również ma sesję Rada Powiatu. Zaproszenia do pana starosty, do wszystkich członków zarządu poszły tradycyjnie i tak na dobrą sprawę, jak widać, nie mamy w tych sprawach merytorycznych z kim rozmawiać, nie mamy kogo pytać, ponieważ z całym szacunkiem panowie radni też nie wszystko wiedzą, bo i nie wszystko mogą, na wszystkie pytania mogą odpowiedzieć. Odpowiedzi mogliby udzielić członkowie zarządu, pan starosta. No nie ma dzisiaj z kim dyskutować. Może na następnej sesji, chociaż następną sesję już zaplanowaliśmy na 16 i to jest czwartek. Ale miejmy nadzieję. Zaproszenia, proszę Państwa, dla Państwa wiedzy, zaproszenia idą na każdą sesję. To ja tyle chciałem tytułem wyjaśnienia współpracy z samorządem powiatowym. Zaproszenia wychodzą zawsze, tak jest. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w tym punkcie? Bardzo proszę, pan radny Siuda.
Panie przewodniczący, chciałbym się cofnąć do wypowiedzi pana Turanowicza. Nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Pan przed chwileczką powiedział, że powiat ma się bardzo dobrze, a tu nagle zwolnienia, jakieś oszczędności. Doskonale pamiętam, że i w październiku, i w listopadzie pan mówił, że szpital już jest oddłużony, a tu się dowiadujemy, że jeszcze nie jest oddłużony. I teraz gdzie jest prawda? To jedno, a drugie, przez poprzednie 4 lata, poprzedniej kadencji też były wysyłane zaproszenia dla włodarzy powiatu i tak nasz poprzedni włodarze też tak nas traktowali jak w tej chwili. Bo nie widzę żadnej różnicy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kończymy dyskusję w punkcie. Tylko bardzo bym prosił krótko, ponieważ to tak się troszeczkę zaczyna rozchodzić już.
Przepraszam bardzo, ale rzadko się zdarzyło. Może policzyłbym na palcach jednej ręki, kiedy w tamtej kadencji opuściłem sesję w Drezdenku. Także to, jeśli nie mogłem, to na pewno był pan Andrzej Libera albo któryś z członków zarządu. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię, to proszę zauważyć, że dobrze pan mówił. Są dwa typy pojęć. Oddłużenie szpitala, a tym samym zadłużenie starostwa. Oddłużenie szpitala w momencie przekształcenia w spółkę nastąpiło. I spółka nie ma od momentu funkcjonowania, czyli od lipca, nie ma żadnych długów, ponieważ ten dług, tych 16 milionów, przeszedł na starostwo. Jeśli mówiłem, że spółka, że szpital, nazwijmy tak, zaczyna działalność z czystą kartą, to to jest prawdą. Natomiast teraz jest oddłużenie nie szpitala, tak popularnie, przepraszam, może tak wyszło w rozmowie, że to jest oddłużenie szpitala. Teraz jest oddłużenie starostwa. A szpital już jest oddłużony przez starostwo, bez mocy prawa. Wszystkie długi szpitala przeszły na starostwo. Jeśli mówiłem o tym, że szpital zaczyna z zerowym kontem i teraz będzie pracował na swoją rękę, tak powiem, no to to jest prawda. Jeśli wyjaśniłem panu, no to o to chodzi, że autentycznie szpital rozpoczął bez jakichkolwiek długów pracę. Został unowocześniony, oddłużony, wybudowany, tylko działać.
Dobrze, proszę panów, dziękuję bardzo. Kończymy dyskusję, ponieważ możemy tak sobie tutaj siedzieć jeszcze dobre 2 godziny w tym jednym punkcie. Przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Drezdenko na 2011 rok, druk nr 63/11. Projekt był omawiany na komisjach stałych rady. Czy są pytania lub uwagi do projektu? Nie widzę. Informuję, że na sali jest w tej chwili 13 radnych. Proszę bardzo, kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Punkt 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Drezdenko, druk nr 64/11. Projekt był również dyskutowany. Czy są do projektu pytania bądź uwagi? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski. Proszę państwa, w wolnych wnioskach chciałbym wrócić do tematu, który pojawił się chyba 3 miesiące temu. Dotyczył on nagrywania sesji w formie wideo i udostępniania w internecie. Ja bym chciał zakończyć tą dyskusję, ponieważ to już trwa dosyć długo. Obiecałem, że do tematu wrócimy. Ja myślę, że zróbmy to w formie głosowania. Podejmiemy wspólnie decyzję, czy chcemy, aby takie rozwiązanie wprowadzić, czy nie. Póki co oczywiście nagrania audio są dostępne i z nich można korzystać. Jeżeli są jakieś inne propozycje, bardzo proszę. Jeżeli nie, to przystąpimy do głosowania. Nie widzę, dobrze. Proszę państwa, kto z pań i panów radnych jest za tym, aby sesję umożliwić, nagrywanie sesji w formie wideo i udostępnić to w internecie? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. 2 głosy za, dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? 12 głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wobec tego sprawę mamy załatwioną. Czy są jeszcze jakieś... Proszę bardzo, pan radny Majzlik.
Panie przewodniczący, tutaj widzę tyle miejsc wolnych na sali. Każdy ma drzwi otwarte, może przyjść na sesję. A w tym internecie to ja wiem, co tam się dzieje. To są... jedna osoba pisze i pisze to, co chce, jak wszyscy to czytają. Ja jestem za tym, że tu jest miejsce, tu można wysłuchać, zadawać pytania, odpowiedzi się uzyskają i jestem przeciwko temu.
Bardzo dziękuję za opinię pana radnego. Czy ktoś w punkcie wolne wnioski chciałby dodać coś, przedstawić? Nie widzę. Proszę państwa, informuję, że sesja absolutoryjna została już zwołana, tak jak ustaliliśmy, 16 czerwiec. Jest to termin ustalony w porozumieniu z panem burmistrzem i z panią skarbnik, tak aby grały wszystkie terminy z Regionalną Izbą Obrachunkową. 16 czerwca bardzo proszę przewodniczących komisji o zastanowienie się nad terminami komisji. Ja oczywiście będę tradycyjnie kontaktował się z państwem. Ustalimy tak, żeby grały również terminy i żebyśmy przeprowadzili absolutorium zgodnie z prawem. Godzina została określona na godzinę 15. Tak jak do tej pory, bez żadnych zmian. Panie burmistrzu, jeszcze odnośnie następnych sesji, Mamy na miesiąc lipiec i na miesiąc sierpień, nie mamy żadnych tematów określonych w planie pracy specjalnych i myślę, że gdyby zaszła, nie będziemy specjalnie zwoływać sesji, gdyby zaszła potrzeba, bo chyba najprościej w tym sezonie urlopowym, to bardzo proszę o informację, będziemy po prostu zwoływać sesję nadzwyczajną w razie potrzeby. Budżet, przede wszystkim budżet, tak, tak. To jest wydaje mi się najrozsądniejsze postępowanie w okresie urlopowym, żeby nie komplikować planów wakacyjnych ani Państwu radnym, ani sołtysom, ani Panom. Każdy chciałby troszeczkę odpocząć. Umówmy się, że gdyby była taka potrzeba, proszę tylko o informację i natychmiast będziemy zwoływać. No należy się z tym liczyć, bo różne rzeczy się zdarzają, zwłaszcza jeśli chodzi o finanse. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy porządek obrad.